Temat, który mam przedstawić, jest bardzo prosty z jednej strony, a z drugiej strony jest bardzo trudny. Ja mam się trochę skracać i to uczynię, a jest to jednak coś, na czym można, temat, na którym można by mówić wiele godzin. Tematem jest sakrament Eucharystii jako sakrament nowego i wiecznego przymierza. Pójdę po takich zasadniczych liniach i myślę, że to będzie potem okazja jeszcze do dalszych refleksji. Zresztą wiele motywów przejawia się w całym moim nauczaniu, bo jestem do tego bardzo głęboko przekonany, do tego, o czym będę mówił i do takiego właśnie rozumienia i ustawienia. Nawet jeśli wszyscy, ja zaczynam od siebie, do tego nie dorastamy, bo stale jesteśmy w drodze, w dynamice wrastania w tę tajemnicę. Uderzy mnie bardzo słowa śpiewane o odkupieniu na krzyżu modlitwy Ojcze Nasz, nie? W kontekście odrzucenia, jakie Jezus z naszej strony, nie, stanąwszy po naszej stronie, musiał na sobie przeżyć, wołając: Boże, czemuś mnie opuścił? Nadał słowom Ojcze Nasz, które wcześniej wypowiadał i uczył uczniów swoich, właściwy sens. I to, o czym ja będę mówił, gdzieś tam będzie miało tę nutę tego odkupionego Ojcze Nasz. Temat jest całego naszego sympozjum, Eucharystia jako dar uzdalniający. Do czynienia daru z siebie. Póki pamiętam, od razu weźmiemy potem w czasie celebracji eucharystycznej trzecią modlitwę eucharystyczną. Tam jest: niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie. To jest, prosto powiedziawszy, można powiedzieć, to, o co chodzi. By się spożywając Eucharystię, stali się sami darem dla Boga i na wzór Boga darem dla drugiego człowieka. Ale to wiadomo, prosto powiedzieć, trudniej zrozumieć, niemożliwe to samemu wykonać, bo jest niemożliwe, ale trudno i jest to możliwe, pozwolić Panu Bogu, żeby On to uczynił. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie. Jezus Chrystus. Ja spróbuję teraz wejść w niektóre aspekty tego bardzo trudnego, jak powiedziałem, tematu, ponieważ jest mowa, użyte słowo sakrament. I kilka słów na wyjaśnienie pewnych tych terminów, ponieważ to sympozjum ma trochę charakter naukowy, chociaż jest też i popularny. Sakrament. Używamy tego słowa bardzo prosto, zwyczajnie. Wiemy, że to jest znak, tak w katechizmie się uczy, znak, który w sposób skuteczny oznacza, komunikuje działanie Pana Boga, łaskę Pana Boga i tak dalej. Sakrament. Od sacrum, sacrare, to znaczy coś przeznaczyć do tego, żeby było wyjęte z czegoś innego i było poświęcone Bogu, bóstwu. Odpowiednikiem tego, czy to jest odpowiednikiem, czy tutaj w teologii będą się różne tam, powiedzmy, trochę ścierały poglądy, ale to jest greckie mysterion. Termin bardzo trudny, co zazwyczaj tłumaczymy jako tajemnica, misterium. Ten termin jednak wymaga pewnego przybliżenia, krótkiego chociażby tylko. Prawdopodobnie ten termin jest związany z rdzeniem greckim miło, to znaczy zamykać, czynić coś niedostępnym, czy wprowadzać w to coś, co jest inne właśnie, to sakrum, co jest święte, co zastrzeżone. Treści, które Czyli misterion wygraża treści, które są nie do wypowiedzenia. Nie tyle chodzi o to, że nie można ich wypowiedzieć w sensie, że nie da się tego opisać i tak dalej, tylko bardziej w tym znaczeniu, że one są zastrzeżone dla niektórych, zastrzeżone dla tych, którzy są wprowadzeni, którzy są wtajemniczeni, czy nie wszyscy mogą je wypowiadać, nie wszyscy mogą to znać, nie wszyscy mogą w tym się poruszać. Potrzebne jest wtajemniczenie. To jest na temat sakramentum, sakrament i misterium. Od razu widzimy, że chodzi o pewną dziedzinę, pewną sferę życia, pewną rzeczywistość, którą my potrzebujemy specjalnego, do której potrzebujemy specjalnego wprowadzenia i nie można tego dać wszystkim, bo tego nie zrozumieją, nie przyjmą, nie przyjmą. To jest dzisiaj też wielki problem, na ile my przyjmujemy sakramenty ze świadomością tego, że to jest wprowadzenie w pewną rzeczywistość zupełnie inną od naszego osobistego i społecznego myślenia. Drugi termin, który tu jest bardzo ważny, to jest przymierze. To jest sakrament nowego i wiecznego przymierza. Przymierze, hebrajskie pojęcie berit, przymierze, może się wyrażać w dwóch takich typach. Jest to przymierze. Przymierze to jest pakt, związek, ugoda, ale są dwa typy. Może być oparte na zasadzie obustronnego zobowiązania, czyli strony się zobowiązują, a może być, i to w Biblii jest właśnie specyficzne, przymierze innego typu, przymierze, które jest oparte na obietnicy. Ktoś, tak zwane razem przymierze też wasalskie, ktoś to jest panem, ktoś to ma władzę, ktoś to jest mocny, ktoś to ma środki, zobowiązuje się sam tytułem obietnicy, że komuś słabszemu coś przekaże, da, będzie go bronił i tak dalej. I my te obydwa przymierza mamy w Biblii. Krótko teraz, ponieważ musimy się streszczać, to jest pewne uproszczenie. Ale mamy z jednej strony przymierza oparte na obietnicy, gdzie Bóg się zobowiązuje dać człowiekowi. To mamy przymierze z Abrahamem przede wszystkim, ale już Noe i tak dalej. Bóg się zobowiązuje dać człowiekowi. I daje człowiekowi tylko, od człowieka oczekuje wypełnienia pewnego znaku, żeby to był znak ze strony człowieka uczyniony wobec Boga, że człowiek jest gotów przyjąć tę rzeczywistość, którą Bóg daje. Jest bardzo ważne myślenie przy sakramentach. My wypełniamy pewien znak, a Bóg spełnia to swoim, nazwijmy, kosztem, swoim szumptem, spełnia to, co ten znak oznacza. Drugi typ przymierza dwustronne, to jest oparte na, krótko mówiąc, na zobowiązaniu dwustronnym, prawie. To mamy przede wszystkim przymierze pod Synajem. My uczynimy wszystko to, co Pan Bóg powiedział, będziemy posłuszni, wierni i tak dalej. Wiadomo, że pierwszym aktem, który po zawarciu tego przymierza był, to był złoty cielec. Bo jak człowiek zacznie spełniać, chce spróbować spełniać, czy chce spełniać dzieła Boże, to mu z tego wyjdzie złoty cielec. Taka jest konsekwencja i to dzieje się to po dzisiaj. Teraz jest mowa o przymierzu nowym i wiecznym. Te przymierze o charakterze dwustronnym, o charakterze zobowiązania dwustronnego, nie jest przymierzem, które może wytrzymać, jak można powiedzieć, próbę czasu, dlatego że strona ludzka, człowiek, nie jest w stanie dotrzymać wierności Bogu. I jak powiedziałem, złoty cielec. I ta logika przymierza o zobowiązaniu dwustronnym, tak, to jest wielkie uproszczenie, które mówię, ale tak, jestem przekonany, że to jest prawda. I tutaj jest nasze, jakby powiedzieć, inne rozumienie w judaizmie i nasze chrześcijańskie, że to przymierze pod Synajem, to o zobowiązaniu dwustronnym, kończy się tym momentem przed Piłatem, kiedy Piłat chce uwolnić Jezusa, a lud, arcykapłani woła: my mamy prawo, według naszego prawa musi umrzeć, bo czyni się Synem Bożym. To jest wypełnienie tego, czy zakończenie tego przymierza. To jest przymierze do czasu, to o zobowiązaniu dwustronnym. Natomiast o zobowiązaniu jednostronnym, to przymierze, które jest darem wynikającym z obietnicy, jest przymierzem wiecznym. Ponieważ człowiek potrzebował przeżycia tego fiaska, nie, tego bankructwa z tego przymierza z obowiązaniem dwustronnym, dlatego stale, cały czas przejawia się w logice Starego Testamentu, w tej historii zbawienia, zapowiedź nowego wiecznego przymierza. I najbardziej wymowny tekst, jaki mamy, to jest mamy u Jeremiasza, 31 rozdział, gdzie jest mowa o tym, ja później jeszcze do chwili, w zależności od tego, jak będzie z czasem, to, ale już prawdopodobnie nie wejdę bardziej w to. Jest mowa o przymierzu, który ja uczynię, włożę moje prawo do głębi jestestwa, do środka jestestwa człowieka i wypiszę na ich sercach i będę im Bogiem, oni będą mi ludem. Teraz jeszcze, żeby dobrze, i to jest to nowe i wieczne przymierze. Tego przymierza nikt nie może zerwać, dlatego że jest ono wynikiem zobowiązania się Boga wobec człowieka i dalej to mówi o tym, że dlaczego? Bo będę im przebaczał. Przebaczę ich grzechy i nie policzę ich występków. Przymierze oparte na zobowiązaniu się kogoś do tego, że będzie przebaczał, jest przymierzem nierozerwalnym. Dlatego, że jeśli ten Bóg wszechmocny zobowiązuje się wobec człowieka, który jest grzeszny, że będzie człowiekowi przebaczał, doprowadzi do tego, żeby człowiek zobaczył, że przebaczenie jest największym wyrazem obecności Boga w jego życiu, to tego przymierza nikt nie może zerwać. To jest bardzo prosta, ale bardzo trudna rzecz, dlatego że my tego przymierza nie bardzo chcemy, dlatego że my nie chcemy tak do końca, żeby Pan Bóg nam przebaczył, tak jak On chce. Ja robię taką aluzję, do tego wrócę potem przy Eucharystii. Bo my, jeśli Pan Bóg mi przebaczył wszystko, to ja wiem, że jeśli ja to przyjmę, to wiem, że ja też muszę przebaczyć każdemu i wszystko. A tego ja nie chcę. Tu słucha mnie teolog papieski, nie wiem, czy się z tym zgodzi. Człowiek nie chce wszystkiego do końca przebaczyć, dlatego woli przymierze o zobowiązaniu dwustronnym, żeby mieć jakieś zasługi, żeby być kimś. A nie chce żyć całkowicie z przebaczenia, by być znakiem przebaczenia. A to jest właśnie Eucharystia potem. Teraz jeszcze, żeby to lepiej zrozumieć, krótko odniosę się do samego imienia Boga, bo to jest przymierze Boga z ludźmi. Imię Boga Jahwe. Tutaj też, jeśli jak bibliści to mają wyczucie do tego, że nie chodzi tylko, że ja jestem, który jestem, że jestem, który jest, tak jak jakiś przedmiot, jest i koniec. W tym hebrajskim wyrażeniu jestem, który jestem, jest zawarta jakość, tak można by powiedzieć, bycia dla. Ja jestem, żeby być dla bycia, ale nie dla bycia dla siebie. Ja jestem. Po to jestem, żeby ci, którzy są obok mnie, którym ja się objawiam, dla których ja pozwalam, którzy mogą mnie dostrzec, nie? Którzy są obok mnie, żeby oni byli. Tam, gdzie się objawia imię Boga, tam się objawia życie. Tam jest, się staje. Dla tych, którzy to imię otrzymują, nie? Poznają, wchodzą w relacje. Ja jestem Bogiem życia, dającym życie, uzdalniającym do życia, tak można powiedzieć. Uzdalniającym do takiego życia, jaki ja mam w sobie. To znaczy, jeśli ja przebaczam, to uzdalniam do tego, żeby ten, kto to życie poznaje, też przebaczał na mój obraz i podobieństwo. To znaczy, aby ci, którzy są ze mną, byli także takimi jak ja, czyli dający mi życie. I tu mamy bardzo piękne, co często nie do końca zrozumiane to wyrażenie, to powiedzenie Jezusa z 10 rozdziału Jana, kiedy Jezus przedstawia się jako dobry pasterz i mówi o tym złodzieju, który przychodzi, aby kraść, zabijać, niszczyć. Ja przyszedłem, aby mieli życie i mieli w obfitości. Tam polski przykład dodaje, owce miały życie, zazwyczaj jest nieużyte to słowo, tylko aby mieli żyć tam, gdzie ja jestem. Jestem po to, aby ci, którzy mnie poznają, mieli życie i mieli w obfitości. To jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, w Eucharystii nie chodzi o jakąś obecność, tylko taką obecność, żeby w tej obecności wszystko się stawało to, co jest po ludzku niemożliwe. właśnie ostatecznie to przebaczenie. Na temat przymierza już powiedziałem, nie będę tu więcej mówił o tym, tylko jeszcze nawiążę do dwóch rzeczy, do dwóch aspektów, można powiedzieć, w związku pokarmu z przymierzem. W logice przymierzy było zazwyczaj też to, że była uczta po zawarciu przymierza. I można tak powiedzieć, tak było pod Synajem. Można powiedzieć, że manna, o której potem jest też Jezus mówi w 6 rozdziale Jana, była pokarmem starego przymierza. Ojcowie wasi jedli mannę, mieli mannę na pustyni i pomarli. Czym była ta manna? To jest bardzo ważne. Ta manna ratowała ich życie od głodu. Mogli zbierać, każdy nas jeden dzień, jak zebrali więcej, to się psuła. Każdy miał nawet, jak mówi się mówi w różnych pismach judaistycznych, miał według swego smaku. Ona zaspokajała potrzeby. Na ten czas jest bardzo ważny. Ta manna nie uzdalniała do tego, żeby tracić życie. Ona była dla konserwacji, dla zachowania życia. To była manna dla utrzymania ich życia. Nie miała mocy przeprowadzenia przez śmierć. To jest właśnie, będzie ta nowy chleb, Jezus Chrystus, który, jak za chwilę jeszcze powiem, da moc przechodzenia przez śmierć życia z Boga, przez wydawanie swego życia. Czyli nie była pokarmem uzdalniającym do dawania życia. Była pokarmem dla zachowania życia. I dzisiaj nam to, moi drodzy, ojciec Wojciech może mi poprawić, nam to grozi. My dzisiaj często Eucharystię też zbyt mocno pojmujemy dla zachowania swego życia, swojej koncepcji, żeby Pan Bóg mnie błogosławił, żeby było tak, jak ja chcę. Co z moją teściową, sąsiadem, to ewentualnie. Lepiej, żeby była racja po mojej stronie. Czyli przyjmujemy Eucharystię, czy traktujemy ją na sposób manny, związany ze starym przymierzem. I tak też było, kiedy ludzie, kiedy po rozmnożeniu chleba, przyszli do Jezusa i chcieli obwołać Go królem. Jezus powiedział, szukaliście mnie? Nie dlatego, że widzieliście znaki i zrozumieliście te znaki, weszliście w nową opcję, optykę życia, tylko dlatego, żeście jedli chleb do sytości. To jest ta nasza wola zaspokojenia siebie i zagwarantowania swego życia. Nie dlatego, że zrozumieliście znak, a był znak przechodzenia przez jezioro i tak dalej. I Jezus wtedy mówi bardzo mocne słowa. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Żyjący Ojciec, to właśnie nawiązuje do tego, co powiedziałem na początku. Nie? Ten żyjący Ojciec pozwolił na to, żeby na krzyżu odrzucony w oczach ludzkich Syn, ten, który stał się człowiekiem, wcielone Słowo, był zawsze z Ojcem, ale dla nas przeżył moment odrzucenia. Przeszedł przez śmierć. Żeby żył, żebyśmy my wszyscy zobaczyli, że On żyje tylko z Ojca, przez Ojca i także potem dla Ojca i dla tych, których Ojciec chce mieć jako swoich. Nie? Kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Znaczy spożycie tej Eucharystii, tego chleba, uzdolni człowieka do takiego samego życia. Będzie miał w sobie taką samą jakość życia, jak ma Syn od Ojca. Tamci pomarli. Ten będzie żył, umierając będzie żył, bo będzie dawał swoje życie. Tak. I to jest ta nowość. Już jest 20 minut. Ja będę kończył, bo teraz na te tematy i nowości, bo warto więcej powiedzieć, ale to jest ta nowość. Ja przejdę już do razu, żeby już niewiele rozwijać, do konsekwencji. Bo, jakie wynikają z tego. Z tej nowości, tego pokarmu. Bo ta nowość polega na tym, że już nie jest konserwacja swego własnego życia, tylko życie, które pochodzi od Ojca. Ojciec wypowiada swoje słowo wobec tej sytuacji, której człowiek jest w rzeczywistości krzyża. I właśnie tę tajemnicę Jezus zawarł w Eucharystii. Swoje misterium paschalne, śmierć i zmartwychwstanie. Ile razy z tego chleba spożywamy, pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekujemy tego przyjścia w chwale. To nie jest tylko oczekiwanie na to, że kiedyś się coś stanie na końcu czasów, to jest owszem, ale każdej chwili, kiedy to spożywamy. I to jest dziełem Boga w człowieku. Nowość właśnie polega na tym, że to nie jest dzieło człowieka, tylko dzieło Boga w człowieku. Człowiek, żeby mógł to zrobić, nie, żeby mógł pozwolić, aby to się w nim stało, musi umrzeć dla siebie, musi zaprzeć się własnej koncepcji życia. Jakie są z tego, jakie konsekwencje? Aby ci, którzy spożywają Eucharystię, tak ją spożywali, tak pojmowali potem swoje życie, aby ci, którzy są obok w rodzinie, w społeczności, mieli życie. Ja nie spożywam tej Eucharystii, żebym ja miał tylko życie dla siebie i się na tym skończyło. Moje życie wieczne, otrzymywane z Eucharystii, jest po to, żeby ci, którzy nie mają tego życia, nie znają tego Boga, nie znają tej tajemnicy, ją poznawali. Mieli życie. To jest rewolucja w naszym myśleniu. Ja spożywam Eucharystię po to, żeby ci, którzy nie mają życia, mieli życie. Bo Bogu zależy na tym, aby On był dla wszystkich. Nie tylko dla niektórych spożywamy Eucharystię. Bo On stracił swoje życie dla wszystkich, dla grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Każdy musi to rozumieć. Ale skoro tak jest, to zrobił także dla tego grzesznika, który aktualnie obok mnie jest inny, przeciwny, moim jakimś nawet wrogiem. Stąd wchodzi się miłość nieprzyjaciół. Nie? On się wydał za grzesznika, za mnie, i się wydał za takiego za grzesznika, który dzisiaj nie pasuje w kategorię mojej, nazwijmy, mojej teologii, ale jest w teologii Bożej, nie? I to jest wielki problem, to co ostatnio było trochę na blogu, było też dyskusje i tak dalej, z Nergalem, nie? I tak dalej. Chrystus umarł też, dał swoje życie za Niego. Bóg jest też dla Niego. To, że On jeszcze nie wie, to dlatego prawdopodobnie, że nie spotkał ludzi, którzy by Mu to przekazali. To jest wielki problem duszpasterski dzisiaj. Bo jeśli my powiemy, aha, tamci są źli, my jesteśmy tutaj wspólnotą eucharystyczną, nam się wiedzie dobrze, tamci są źli, to my jesteśmy w logice Starego Przymierza, spożywamy mannę, żeby to przeżyć. Jeśli natomiast my spożywamy tę Eucharystię, w której my otrzymujemy życie, po to, żeby ci, którzy są inni, przeciwni, z nami czasem walczą, którego dnia też mogli otrzymać życie. Ja wiem, że to nie chodzi o to, że ja dzisiaj od razu wyjdę i dam swoje życie, tylko muszę najpierw w mojej mentalności zmienić spojrzenie na samą Eucharystię, na siebie i na to, co jest wokół mnie. Bóg oddał życie, bo teraz tutaj na tej sali przed tygodniem padły słowa i myślę, że zrobimy takie też krótkie dyskusje na temat krzyża. Co zrobić z kimś, tu pan poseł Tchórzewski o tym powiedział. Powiedział takie słowa dotyczące, że rolnik, gdyby zobaczył, że ktoś ścina krzyż na jego posesji, krzyż przy rozstaju dróg, nie, w publicznym miejscu, no to on by poszedł, się w nim budzi taka myśl, nie, wziąć siekierę, pójść i załatwić tę sprawę po swojemu. Czy to jest ta droga? Czy ten Jezus, który umarł za grzesznika, nie umarł także za tego, który dzisiaj chce ścinać krzyż? To jest wielki problem. Wielki problem. To przyjmie i przeżyje Eucharystię nie dla siebie, tylko zrozumie siebie, że jest tym, który otrzymawszy ten dar, otrzymuje moc zdawania siebie, ten będzie spoglądał na to inaczej. Eucharystia nie jest nagrodą dla dobrych, lecz pokarmem. W drodze lekarstwem dla chorych, mocą przemieniającą świat, jeśli się znajdą ci, którzy pozwolą, żeby ta moc najpierw ich dotykała, przemieniała, a nie tylko konserwowała własny, ciasny, mniej czy bardziej po ludzku doskonały świat. Dziękuję bardzo.